Saga Egmont przedstawia Adam Ubertowski Golden Matrix. Jak nawiązać efektywny kontakt z Twoim klientem? Czyta Robert Michalak. Wstęp. Ten model powstawał blisko 20 lat i nie ma w tym ani słowa przesady. Od kiedy zacząłem projektować szkolenia i prowadzić aktywnie warsztaty, a nie jest żadną tajemnicą, że firmy najchętniej i najczęściej szkolą swoje działy sprzedażowe, wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie potrafiłem tego uchwycić, a tym bardziej zwerbalizować, ale czułem w kościach, że jest tutaj jakieś generalne pomieszanie pojęć. Że większość nie ma racji, sądząc, iż sprzedaż samochodu premium, w domyśle w pakiecie z wieloletnią piekielnie drogą usługą serwisową, to dokładnie to samo, co sprzedaż turyście pamiątkowego magnesu na lodówkę. W domyśle nigdy się już nie spotkamy, bo nawet jak pan tu jeszcze kiedyś powróci, to nie kupi przecież drugiego magnesu. Albo że negocjacje to niemal to samo, co sprzedaż, tylko oznacza nieco bardziej skomplikowany proces. A dobry sprzedawca to też świetny negocjator, bo w końcu jak sprzedaje, to negocjuje. No więc właśnie, że nie. Zwykle mądrość ludowa jest mądrością nie tylko z nazwy. Ale nie w tym wypadku. Tutaj jest ludową nieświadomością. Pierwszy cień zrozumienia pojawił się wówczas, gdy poprowadziłem szkolenie z negocjacji dla handlowców, którzy, jak się okazało, nijak nie potrafili przełożyć ćwiczonych technik na ich realia zawodowe. Bardzo fajne szkolenie, mówili, ale kompletnie nieprzydatne w naszej pracy. Po tej i kilku innych podobnych porażkach zacząłem nieśmiało pytać moich klientów, czy aby na pewno ich pracownikom przyda się szkolenie z negocjacji. No jak to? Odpowiadali. Każdy handlowiec powinien umieć rozpoznać potrzeby klienta, mówić językiem korzyści i negocjować. Na pewno? Na pewno każdy? Z tego delikatnego cienia zaczął się wyłaniać zarys modelu. Przydały się dziesiątki zajęć z negocjacji na MBA GFKM, gdzie tłumaczyłem istotę tego procesu, z każdym rokiem coraz bardziej przeciwstawiając go zwykłej sprzedaży. Nic tak nie uczy jak nauczanie innych. Po entym razie sam zacząłem widzieć wyraźnie, że te dwa rodzaje kontaktu z klientem pozostają wręcz w opozycji do siebie. Przydały się też moduły komunikacyjne, szczególnie omawianie temperamentalnych stylów komunikacji. Dotarło do mnie, że każdy z czterech podstawowych stylów zapewnia inną przewagę w kontakcie z klientem. I idąc dalej, zrozumiałem, że jesteśmy genetycznie predestynowani do odmiennych aktywności proklientowskich. Potem potrzebnych już było tylko kilka impulsów, najczęściej podczas warsztatów w różnych branżach, gdzie przekonywałem się coraz bardziej do tego typu myślenia. Bardzo ważne było wejście w świat sprzedaży bezpośredniej, szczególnie do struktur MLM. Okazało się, że w tej branży warunkiem sukcesu wcale nie jest bycie sangwinikiem, tak jak to bywa na przykład w FCMG. W MLM może z powodzeniem funkcjonować stonowany osobnik, posługujący się stylem harmonijnym. Opiera on swój sukces na tym, że autentycznie lubi słuchać innych. Równie istotne było pamiętne dla mnie szkolenie zbudowania relacji B2B, gdzie byłem już bliski przekazania uczestnikowi informacji zwrotnej, że popełnił błąd w symulowanej scence, oddając inicjatywę klientowi. Od lat, ucząc sprzedaży, wałkowaliśmy jak dogmat tezę, że to sprzedawca powinien prowadzić rozmowę handlową. Ugryzłem się wtedy w język w ostatniej chwili. Owszem, w sprzedaży, jak w tańcu, to handlowiec powinien prowadzić rozmowę, ale czy aby na pewno także w procesie o nazwie budowanie relacji? Wziąłem więc po prostu kartkę papieru i opierając się na przeróżnych wymiarach, zacząłem kreślić kolejne wersje modelu. Teraz już poszło błyskawicznie. Podstawowy model Golden Matrix jest klasyczną czteropolówką. Ulubionym narzędziem psychologów biznesu. Zdecydowałem się na taką wersję, mimo że jest ona oczywistym uproszczeniem rzeczywistości, ponieważ z doświadczenia wiem, że wszelkie modele czteropolowe są łatwe do zrozumienia oraz praktycznego zastosowania. Dalsze komplikacje są może poznawczo ciekawe, ale tracą walor praktyczności. Niemniej dla zainteresowanych i bardziej dociekliwych zamieściłem rozbudowaną wersję modelu w rozdziale 10. Fundamentalne pytania brzmią: po co i dla kogo stworzyłem ten model? Zacznijmy od pytania pierwszego. Zadał mi je wprost mój wieloletni współpracownik, a dziś już wspólnik, Tomek Owczarek. Kiedy mu wyjaśniłem całość, kiwnął głową i oznajmił. A więc chodzi o ergonometrię kontaktu z klientem. Trafił w sedno i przy tym użył idealnego określenia, dlatego nie mogłem go nie zacytować. Myślenie w ujęciu Golden Matrix pozwala uniknąć zbędnych wysiłków, które w danym systemie kontaktu z klientem nic nie wniosą. Przykładowo, o czym piszę szerzej w rozdziale czwartym, osoba, która zajmuje się akwizycją lub negocjacjami pozycyjnymi, nie musi podejmować się trudnej sztuki rozpoznawania potrzeb. Lub też, jak we wspomnianej sytuacji szkoleniowej, budowanie relacji oznacza zwolnienie nas z obowiązku prowadzenia rozmowy, co jest z kolei wymogiem w akwizycji. Na własny użytek nazwaliśmy to podejście strategią kota, gdyż wytrawny akwizytor, sprzedawca, negocjator, budowniczy relacji, właściwe proszę podkreślić, powinien zachowywać się jak rasowy kot, zużywać tylko tyle energii, ile jest konieczne. Odpowiedź na drugie pytanie jest także prosta. Golden Matrix ma ułatwiać życie wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się kontaktem z klientem. Mam na myśli bezpośredni kontakt, a nie zarządzanie sprzedażą. Oczywiście menedżerowie sprzedaży także mogą wykorzystać ten model, na przykład w diagnozie kluczowych kompetencji, rekrutacji najbardziej odpowiednich aplikantów czy tworzeniu planów rozwojowych swoich podwładnych. Jednak sam model dotyczy styku ja-klient, a nie budowania sieci sprzedażowych. Ponadto będę zaszczycony, jeśli Golden Matrix zaczną stosować w swojej pracy osoby zajmujące się szkoleniem i doradztwem, czyli moi koledzy po fachu. Oczywiście ten model jest moją osobistą propozycją i jak wszystkie idee w zakresie nauk społecznych może podlegać konstruktywnej krytyce. Jestem jednak dziwnie spokojny o to, że spotka się ona z pozytywnym przyjęciem, bo też jego poznanie prowadzi do bardzo optymistycznego wniosku. Wbrew obiegowym opiniom, do kontaktu z klientem nie nadają się tylko wybrańcy bogów. Każdy z nas może odnaleźć swoje miejsce na tej macierzy i zgodnie z jej nazwą zacząć wydobywać złoto. Z tym, że jedni z nas szybciej odnajdą się w ulicznej akwizycji, inni w negocjacjach, a jeszcze inni w budowaniu długofalowych relacji. I na koniec pragnę podziękować tym, którzy szczególnie pomogli mi w pracach nad Golden Matrix. Tomkowi Owczarkowi za ergonometrię kontaktu z klientem, Krzysztofowi Strzeleckiemu i Januszowi Jacewiczowi zaś za pomoc przy konstruowaniu nazwy modelu. Rozdział pierwszy. Dlaczego właściwie ktoś miałby stać się moim klientem? Jak to się dzieje, że ludzie stale coś kupują, często wręcz rzeczy im niepotrzebne? Wchodzą w niekomfortowe przecież sytuacje negocjacyjne albo wdają się w wieloletnie związki biznesowe o sile większej niż formalne małżeństwo lub zarejestrowana notarialnie spółka. Faktycznie jest to swoisty fenomen, ale naprawdę warto się cieszyć z jego występowania w przyrodzie, ponieważ jeśli by nie istniał, gospodarki wszystkich krajów prawdopodobnie zapadłyby się na wieki w stagnacji. A tak mamy względnie stały postęp. Dlatego właśnie zachęcam do tego, by o swoim kliencie, tak jak w tytule tego rozdziału i całej książce, myśleć zawsze przez duże K. Spróbujmy przeanalizować i zrozumieć ten proces. W tym celu sugeruję, by mój czytelnik przez duże C, bo czytelnik to przecież także klient, rozsiadł się wygodnie w miękkim fotelu i, jak to się mówi w żargonie szkoleniowym, wszedł w buty klienta. Wyobraź więc sobie lub przypomnij wizytę w sklepie spożywczym lub RTV, salonie samochodowym lub na giełdzie motoryzacyjnej. Albo zatrzymaj się proszę na moment w wyobraźni przy stoliczku, na którym sprzedawca rozłożył klasyczne hity sezonu. Lub też wyobraź sobie, że właśnie rozpoczynasz współpracę z ważnym dla twojego biznesu doradcą, ekonomicznym lub prawnym. Jesteś klientem. To z jednej strony cudowne uczucie. Wszyscy skaczą wokół ciebie i chcą zdobyć twoją przychylność. Z drugiej strony czujesz, że zaczynają na ciebie działać siły coraz trudniejsze do pohamowania, które w końcu zmuszą cię do sięgnięcia po portfel. Co takiego się z nami dzieje, że nawet najbardziej rozsądni z nas wreszcie dają się namówić na zakup, którego już po chwili nieraz ciężko żałują? Zacznijmy od tego, że być może, niemal na pewno, została właśnie zaspokojona jakaś nasza głęboka potrzeba, być może jeszcze nieuświadomiona. Często jest bowiem tak, że nie znamy jeszcze do końca siebie, a wytrawny sprzedawca od razu wie o nas wszystko. Hierarchię naszych potrzeb usystematyzował już niemal 100 lat temu Abraham Maslow. I prawdę powiedziawszy, nic bardziej praktycznego ludzkość do tej pory nie wynalazła. Tworząc swoją słynną piramidę, Maslow przyjął założenie, że nasze potrzeby układają się hierarchicznie i bez zaspokojenia przynajmniej w 50% potrzeb leżących niżej, wyższe piętra w ogóle się nie uaktywniają. Najniżej położone są potrzeby fizjologiczne. Kolejne piętro to potrzeba bezpieczeństwa. Na trzecim poziomie zlokalizowana jest potrzeba przynależności. Ponad nią potrzeba prestiżu, a najwyżej potrzeba samorealizacji. Przykładowo, człowiek, który nie ma zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, na przykład nie jadł i nie pił od tygodnia, podejmie nawet ogromne ryzyko związane ze zdobyciem pożywienia, czyli nie odczuwa równie silnie potrzeby bezpieczeństwa. Ale jeśli ten sam człowiek naje się i napije, już nie będzie tak skory do ryzykowania swoim zdrowiem czy życiem. Oczywiście czasy się zmieniają. Po II wojnie światowej, gdy model Maslowa zyskiwał na popularności, nawet w świecie zachodnim duża część społeczeństwa nie miała zaspokojonych potrzeb niższego rzędu. Ale dzisiaj? Szczerze, czy znacie osobiście kogoś, kto regularnie głoduje albo grozi mu w zimie zamarznięcie? Odpowiedź jest raczej negatywna. Dlatego dzisiaj w stosowaniu piramidy Maslowa przyjmuje się założenie, że nasi klienci uruchomili wszystkie 5 potrzeb, łącznie z położoną najwyżej potrzebą samorealizacji. Ale każdy z nas ma inny układ potrzeb dominujących. Jedni zapłacą każdą cenę za zapewnienie im bezpieczeństwa, inni mają duże ego, potrzeba prestiżu, a jeszcze inni wszystkie pieniądze wydają na podróże, samorealizacja. W nowszych modelach motywacyjnych, stworzonych już w XXI wieku, potrzeby fizjologiczne często są pomijane. Przykładem jest model Four Drivers, Lorenza i Nori, profesorów z Harvard Business School, którzy za cel postawili sobie znalezienie odpowiedzi na pytanie, co kieruje ludźmi przy wyborze pracodawcy. W ten sposób zdiagnozowali 4 potrzeby, tytułowe drive'y: więź, ochronę, rozwój i wiedzę. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele w tym modelu pozostało z dawnego starego Maslowa. Ale też pojawiły się drive'y, które są znakiem naszych czasów. Informacja oraz poczucie, że się rozwijam. Modele modelami. Istotne jest co innego. To, jaka jest relacja pomiędzy przedmiotem zakupu a potrzebą. Niby proste pytanie. Jaką potrzebę chce zaspokoić klient, który przyjechał do salonu 20-letnim autem i chce go wymienić na nowy model? Co przychodzi wam jako pierwsze do głowy? Potrzeba prestiżu? Chce pokazać sąsiadom, jaki to sukces odniósł w życiu? A może zwyczajnie ma już dosyć pocenia się w nieklimatyzowanym samochodzie, czyli kieruje nim potrzeba fizjologiczna? A może chce podkreślić swój świeżo zmieniony status członka klasy średniej, czyli chodzi o potrzebę przynależności? A może to, a może tamto? A może poszli do lasu, jak w tym starym dowcipie? Rzecz jasna, pytanie jest źle, za szybko postawione. Nawet początkujący sprzedawca wie, że sama chęć zmiany auta to zbyt mała ilość informacji, by wyrokować o rodzaju potrzeby, którą klient chce zaspokoić. Niezbędne są kolejne pytania, które umożliwią dookreślenie tego, na czym naprawdę mu zależy. I jeśli to się uda, jeżeli sprzedawca zdefiniuje właściwie dominującą potrzebę klienta, jest już w zasadzie po nim. Ponieważ teraz może mu zaoferować cały szereg produktów lub usług, które ją z powodzeniem zaspokoją. Bo jeśli przykładowo chodzi o potrzebę przynależności, to z braku funduszy na samochód równie skutecznie mogą spełnić swoją rolę dużo tańsze zamienniki, na przykład członkostwo w elitarnym klubie fitness albo wizyta w modnym klubie z ostrą selekcją. A żeby rzecz całą skomplikować, dodajmy, że potrzeby psychologiczne to tylko część mechanizmu, który skłania nas do podejmowania nie do końca racjonalnych decyzji zakupowych. Spójrzmy na pełen trójkąt satysfakcji klienta. W górnym rogu mamy potrzeby psychologiczne, czyli naszą piramidę Maslowa. W lewym dolnym rogu mieści się komponent merytoryczny, czyli odpowiedź na pytanie co. W rogu prawym dolnym zlokalizowane są procedury, czyli odpowiedź na pytanie jak, gdzie, kiedy. Okazuje się, że nie zawsze sprzedawca musi dotrzeć do naszych głębokich potrzeb opisanych przez psychologów. Czasem wystarcza to, że produkt spełnia funkcje merytoryczne, na przykład nóż dobrze tnie, a co i po co to się okaże. Albo decydujemy się na daną usługę, ponieważ jest blisko, fryzjer, lub wygodnie i bezstresowo. Firma leasingowa nie żąda żadnych dokumentów typu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS. Co więcej, okazuje się, że czasem sprawdza się zastosowanie bardzo mechanicznego chwytu, by skłonić nas do sięgnięcia głęboko do kieszeni. I jak wykaże nasz model Golden Matrix, w niektórych aktywnościach proklientowskich to zupełnie wystarczy. Bawienie się w rozpoznawanie potrzeb, a tym bardziej używanie języka korzyści, jest zupełnie zbyteczne. Mam tu na myśli stosowanie praw wpływu społecznego. Ich siła rażenia jest często zdumiewająca. Pozornie prosty mechanizm czyni nas zupełnie bezbronnymi. Dlaczego tak się dzieje? Winne jest nasze dobre wychowanie. Jeżeli proces socjalizacji przebiegł w naszym przypadku pomyślnie, nie mamy znamion socjopaty, nierozumiejącego, jak działa społeczeństwo. Daliśmy sobie wdrukować głęboko w psychice swego rodzaju automatyzmy. I teraz nie potrafimy im się już oprzeć, przynajmniej na poziomie emocjonalnym. Kiedy więc ktoś, na przykład sprytny sprzedawca, użyje ich przeciwko nam, mimowolnie temu ulegamy. Zachowujemy się jak samochód podczas gołoledzi, w dodatku z letnimi oponami. Na nic hamowanie, lecimy przed siebie z wielkim hukiem. Ponieważ stanie się to nam przydatne w kolejnych rozdziałach, usystematyzujmy dekalog praw perswazji. Pierwsze i chyba najbardziej uniwersalne – prawo wpływu społecznego, prawo wzajemności, rewanżu. I jednocześnie najbardziej dobitny dowód, jak działa wspomniana socjalizacja i czemu ona służy. Gdyby nie wdrukowano nam tego prawa, istnienie całego układu zwanego społeczeństwem, a szczególnie jego gospodarczej części, byłoby mocno zagrożone. Na szczęście znakomita większość z nas ma wbudowany wewnątrz mechanizm, który sprawia, że kiedy tylko ktoś nam wyświadczy jakąś przysługę, odczuwamy nieodparty